Zaczniemy od informacji z Indii. Jak podała indyjska ambasada w Waszyngtonie, wtorkowy atak to reakcja na kwietniowy zamach w Kaszmirze. O swoich planach poinformowano kilka państw. Hutnicy planują manifestację w Warszawie. Powiemy kiedy i dlaczego. W faktach sprawdzaliśmy także, co maturzyści mówili o poziomie egzaminu z matematyki. Indie poinformowały Stany Zjednoczone oraz inne kluczowe państwa, w tym Rosję, Wielką Brytanię i Arabię Saudyjską, o przeprowadzanych uderzeniach w Pakistanie. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego premiera Indii przekazał te informacje amerykańskiemu odpowiednikowi Markowi Rubio. Indyjskie działania są odpowiedzią na zamach terrorystyczny w Kaszmirze z 22 kwietnia, za który Indie obwiniają Pakistan. Jak przekazał przed chwilą agencji Reutera rzecznik wojska pakistańskiego, teraz w wielu miejscach trwa wymiana ognia. Oczekuje się, że 29 światowych przywódców weźmie udział w obchodach 80. rocznicy zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej, zaplanowanych na piątek w Moskwie, podał Kreml. Wśród zaproszonych jest przywódca Chin. 9 maja organizowana będzie coroczna parada wojskowa na Placu Czerwonym. Prezydent Serbii Aleksander Vučić i premier Słowacji Robert Fico są jedynymi europejskimi przywódcami, którzy ogłosili swój udział, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Unii Europejskiej. Teraz w faktach wracamy do Polski. Hutnicy zaniepokojeni sytuacją w swojej branży. W Katowicach we wtorek przed siedzibą Ministerstwa Przemysłu zapowiedzieli wielką manifestację w Warszawie. Planują protestować w stolicy 21 maja. Przed budynkiem Ministerstwa Przemysłu był Marcin Buczek, gdzie ustalał, co konkretnie niepokoi hutników.
Powodów wyjazdu do Warszawy, jak dzisiaj tutaj usłyszałem, jest kilka.
Szeroki program naprawczy do hutnictwa, zablokowanie napływu tanich materiałów ze wschodu, bo to nas niszczy. No i odejście od tego szaleństwa, zielonego ładu.
Miejsca pracy są zagrożone, uważa pani?
Zawsze są zagrożone. Jeżeli przemysł upada, to siłą rzeczy stopniowo będzie topniał. Już stopniał niesamowicie.
Dlatego majowy protest w Warszawie przygotowują wspólnie wszystkie największe związki zawodowe, które działają w hutnictwie.
Ten protest w Warszawie za 2 tygodnie.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Coraz więcej Polaków jest zainteresowanych wzięciem kredytu. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. W kwietniu było to o 10% więcej, licząc rok do roku. To zdaniem analityków zapowiedź obniżki stóp procentowych. Czym można tłumaczyć zwiększone zainteresowanie kredytami? Sprawdzał to dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
Jeśli stopy procentowe spadną, kredyty będą bardziej dostępne. Wygląda na to, że po zapowiedziach prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego o możliwej obniżce stóp, Polacy ruszyli do banków pytać o szczegóły. Jeśli do obniżki dojdzie, różnica będzie wyraźna. Na przykład, jeśli ktoś miał zdolność kredytową na poziomie 500 tysięcy złotych, to po obniżce stóp o 50 punktów bazowych, a taka jest właśnie spodziewana, zdolność ta wzrasta do około 525 tysięcy złotych. Przy wyższych kwotach wzrost będzie większy. Trzeba jednak pamiętać, że różne banki różnie wyliczają zdolność kredytową.
Pisemna matura z matematyki nie była trudna. Tak twierdzili wczoraj lubelscy maturzyści, którzy wyszli wcześniej z egzaminu. Wielu rozwiązało zadania przed czasem.
To była kwestia formalności tylko, żeby przyjść, napisać i wyjść.
Większość zadań były zamknięte, prawda, fałsz, ABCD. 2 godziny się wyrobiłem.
Raczej nie miałam problemu z większością zadań. Zdarzyły się takie, nad którymi trzeba było pomyśleć trochę dłużej, ale to się dało rozwiązać.
Czekaj, ja się nie postarało w tym roku i jakoś jest bardzo prosty. Patrzyłem na poprzednie roczniki, poziom trochę spadł. I się nie trzeba za bardzo starać.
Maturzysta narzeka, że było za łatwo.
Wiem, że dziwne, ale jednak no też nie ma się czym pochwalić.
Jak dobrze pójdzie, to może będzie 100%.
I tego życzymy nie tylko tym maturzystom, z którymi rozmawiał lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga. A czy dobrze poszło? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie się sprawdzić na naszej stronie rmf24.pl. Mamy tam opublikowane arkusze egzaminacyjne i propozycje rozwiązań. A już dziś abiturienci w trzeci dzień egzaminu dojrzałości zmierzą się z językiem obcym. Teraz w faktach czas na rozmowę. O mieszkaniu Karola Nawrockiego, o wyborach prezydenckich i starciu w drugiej turze. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Konfederacji, Przemysławem Wiplerem.
Jest afera mieszkaniowa, mamy do czynienia z aferą Karola Nawrockiego.
Mamy do czynienia na razie z niepotrzebnym kłamstwem, bo pan Karol Nawrocki powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie, jak większość Polaków, co już się okazało być nieprawdą. I dziennikarze poszli za tą wypowiedzią, znaleziono drugie mieszkanie i teraz jesteśmy na etapie, na którym opinia publiczna chce wiedzieć, w jakim trybie, na jakich zasadach to mieszkanie zostało nabyte i czy realnie zostało ujawnione w deklaracji majątkowej, którą jako prezes
IPN-u... Czyli Karol Nawrocki powinien teraz przedstawić dokumenty dotyczące jego majątku i tego, jak nabył to mieszkanie?
Jeżeli startuje się na prezydenta i padło się na kłamstwie, na publicznym kłamstwie, nie wiadomo po co w ogóle, no bo to jest jakby sam wywołał ten temat swoją wypowiedzią, to jest w momencie, w którym powinien pokazać, że nie popełnił błędu, czy nie wpisania tego drugiego mieszkania w swojej deklaracji majątkowej jako prezes IPN-u i powinien wytłumaczyć, na jakich zasadach i na jakich przepływach finansowych nabył to mieszkanie, bo to zawsze było, jest i będzie interesujące.
No, ale Karol Nawrocki mówi, że on
dla opinii
pomagał,
publicznej.
Pomagał starszemu człowiekowi, który był sąsiadem. No wprawdzie nie jego, tylko jego teściowej, ale że to wszystko pomógł.
Nie jeden polski polityk nabywał mieszkania pomagając ludziom, więc to nie jest ten typ pomocy, który chwałę, chlubę i sławę przynosi komukolwiek. To, czy to była pomoc, jaki był charakter tej pomocy, zrozumiemy, jak zobaczymy dokumenty. A niestety, ale pan dr Karol Nawrocki jest teraz w sytuacji, w której powinien już pokazać dokumenty.
DPS, tak się skończyła ta pomoc, bo ostatecznie pan Jerzy skończył
no to
w
jest, DPS-ie. To jest niestandardowa sytuacja, że osoba, której pomagamy, nie mamy z nią i mówimy, że nie potrafimy z nim chwycić kontaktu, a dziennikarze Onetu w 3-4 godziny znajdują tą osobę w DPS-ie. Także to też są takie no małe, powiedzieć... niezręczności, to nic nie powiedzieć.
No a może jest tak, jak mówią niektórzy politycy PiS-u, służby specjalne tutaj mieszają strasznie.
To, że informacje o tym, że on ma te drugie mieszkanie, mogły wynikać z procedury sprawdzającej, której był podlegany w momencie, gdy był weryfikowany przed powołaniem na stanowisko prezesa IPN-u i że z takich miejsc ciekną do dziennikarzy informacje, to oczywiste. I oczywiście mogło tak być, ale to, jakie są intencje, czyli niskie i z wykorzystaniem służb specjalnych osób obecnie rządzących Polską wobec opozycji, to nie jest zaskakujące, to nie jest zdziwiające.
Zmusiły Karola Nawrockiego, żeby
wywołał
nieprawdę
ten temat i powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie. Dokładnie tak. No ale to w tym momencie ktoś mówi coś takiego, wystawia piłkę, jeżeli druga strona, dysponując różnymi narzędziami państwowymi, nieuczciwie włącza je do konkurencji, to nie byłby pierwszy raz, gdyby tak było.
To pan stoi za ogłoszeniem przez Łukasza Rzepeckiego, doradcy prezydenta Dudy, poparcia w wyborach dla Sławomira Mentzena?
Nie.
Takie słuchy chodzą?
Nie. Nie.
Nie, ale może pan to twardo powiedzieć nie.
Nie, twardo mogę powiedzieć nie, ale wiem, że Łukasz Rzepecki ma takie nie inne poglądy. Z takich nie innych powodów wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że on głosował przeciw podniesieniu opłaty paliwowej i dlatego przestał być parlamentarzystą tego klubu parlamentarnego.
Ale rozmawiał pan o tym z nim, czy w ogóle nic z tych rzeczy, żadnych rozmów?
Ja z nim wielokrotnie rozmawiałem, ale o tym, że oficjalnie poprze Sławomira Mentzena, wiedziałem, że zamierza coś takiego zrobić.
To wstęp do jakiejś większej, głębszej współpracy między środowiskiem prezydenckim a Konfederacją?
Nie będę tego komentował.
Nie będzie pan komentował, bo coś jest na rzeczy?
Nie będę tego komentował, czy jest coś na rzeczy, czy nie ma.
Nie, dobrze, ale może jednak jeszcze szersza koalicja PiS, Konfederacja, prezydent, były już wtedy Andrzej Duda w 2027.
Wpisywanie nazw jakiejkolwiek koalicję 2 lata przed wyborami, bądź kilka miesięcy przed wyborami, bo powiedzmy sobie jasno i klarownie, skutki tych wyborów w Polsce prezydenckich będą równie ważne jak skutki wyborów prezydenckich w Rumunii. Przegrana Rafała Trzaskowskiego, w którą wierzę, jest wstępem do trzęsienia ziemi i jeżeli te wybory prezydenckie okażą się w drugiej turze tym, czym spodziewam się, że będą, czyli de facto referendum w sprawie poparcia dla rządu Donalda Tuska albo braku tego poparcia. Przy obecnym poparciu rządu Donalda Tuska Rafał Trzaskowski z każdym przegra w drugiej turze, a z Sławomir Mentzenem przegra
ale
tym Sławomir bardziej.
Ale Mentzen nie wchodzi do drugiej tury. To możemy powiedzieć na podstawie tych sondaży.
Panie redaktorze, wszyscy twierdzili, że kandydat, który wygrał pierwszą turę w Rumunii, nie wejdzie do drugiej tury i miał 5%. Sławomir Mentzen ma wielokrotnie więcej niż 5%.
W tej chwili ma 14% według sondaży.
Ma według różnych sondaży mniej bądź więcej. Niemniej jednak na przykład jak rozmawiałem z socjologami, to oni mówią, że grupy sondażowe, które są sformowane przez sondażownie, nie uwzględniają zmian wynikających z takich rzeczy, jak bardzo ciężka praca wykonana przez Sławomira Mentzena. On odbył 300 ponad spotkań, obwiedził wszystkie podmioty.
Panie pośle, ale rozumiem, że zakłada pan, że do drugiej tury nie wejdzie Karol Nawrocki, tylko wejdzie Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen.
Chciałbym, żeby wszedł Sławomir Mentzen i jestem tutaj w tym studiu, żeby do wszystkich, którzy chcą zmian w Polsce, nie chcą 20 lat popisu dawać kolejnych 5 lat, żeby wybrali Sławomira Mentzena. Czy tak będzie, czy nie, na szczęście zadecydują Polacy, a nie pan redaktor czy ja, albo interpretatorzy sondaże, albo ci, którzy za nie płacą i je kupują, żeby sondażami udeptywać i urabiać opinię publiczną.
Do sondaży za chwilę wrócimy, ale na razie pytania od naszych słuchaczy, nie sondażowe, tylko autentyczne. Proszę, panie pośle, w losowaniu 2 kopert. O, widzę, że pan trochę zgłębi. To się nieczęsto zdarza. Ja odstawiam już kulę, a pan dalej odczytuje pierwsze pytanie, które pada. Nie wiem, jakie jest, więc, ale pan już wie.
Czy jest pan w stanie powiedzieć coś dobrego o strategii sztabu Trzaskowskiego?
No właśnie, jest pan w stanie powiedzieć coś dobrego?
To jest bardzo dobra strategia na przegranie wyborów, co z perspektywy Polski mnie absolutnie cieszy. Nie jestem w stanie nic powiedzieć o strategii sztabu Trzaskowskiego, bo to jest strategia, w wyniku której od pół roku, od grudnia cały czas traci. Mniej lub bardziej dynamicznie, ale traci i topnieje. Nie pokazał niczego, nie wyszedł z żadnym przekazem, nie wyszedł z żadną wiarygodną propozycją, nie wyszedł z żadnym wiarygodnym postulatem.
Ma się pojawić propozycja, na razie to jest tylko sugestia mediów, że ma się pojawić propozycja zwiększenia kwoty wolnej od podatku.
No błagam, to jest ta sama sugestia, co była 5 lat temu i 2 lata temu, i to jest ta propozycja, którą Konfederacja złożyła w Sejmie i przeciw której cały klub Koalicji Obywatelskiej głosował przeciw. 20 marca tego roku propozycja Konfederacji, by Polacy zarabiający minimalne wynagrodzenie...
No ale powinien się pan cieszyć, no kandydat na prezydenta składa waszą propozycję.
Przeciw której cały jego sztab i cała jego partia, której jest wiceprezesem, głosowała przeciw i za jej odrzuceniem.
Tu stawiamy kropkę i
to jest kpina, właśnie są tego rodzaju kpiny. Jak tak można być tak bezczelnym i kłamliwym?
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Całego wywiadu już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl, a my wrócimy do niego również w Faktach o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.